Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała Jezusa stojącego, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to jest mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Drodzy, czytając ten zapis ewangelisty Jana z poranka 16 dnia Nisan, poranka niedzieli wielkanocnej, jak dzisiaj mówimy o tym dniu, przypomina mi się pewien dzień, kiedy niedługi czas po śmierci mojej babci pojechałem na cmentarz razem z moim kolegą. I kiedy razem wracaliśmy na rowerach, może mieliśmy 10 lat, nie więcej, powiedział do mnie: wiesz, Radek, widziałem starszą panią, która płakała, gdy widziała mnie, kiedy ja płaczę nad grobem mojej babci. Maria przychodzi pod grób i płacze nad grobem Jezusa. Tak sobie wyobrażam, co musiał czuć, patrząc na nią, Pan Jezus, gdy widział jej łzy, gdy widział ją o tak wczesnej porze. Zapisane jest, gdy było jeszcze ciemno po ranku, wstała i przyszła pod grób jako pierwsza. Zastanawiam się, jak musiał Jezus wzruszyć się w duchu i rozrzewnić, tak jak kiedyś nad Marią z Betanii, kiedy ta opłakiwała swojego brata Łazarza. Co musiało być w sercu Jezusa, gdy patrzył na tą oddaną Jemu kobietę? Drodzy, mówimy dzisiaj o Dniu Zmartwychwstania. Śpiewamy radosne pieśni, ale o dziwo, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego nie zaczął się słowami: Jezus zmartwychwstał. Nie zaczął się ten dzień radością, ale ten dzień zaczął się łzami. Zaczął się słowami: gdzie jest mój Pan? To są pierwsze słowa, które padły w dniu poranka Zmartwychwstania Pańskiego wypowiedziane przez Marię. Maria stoi przed grobem i płacze, ponieważ nie wie, że jest to dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ona myśli, że straciła swojego mistrza, swojego nauczyciela, swojego przyjaciela, tego, który wyciągnął ją kiedyś ze złych dróg i otworzył przed nią nową drogę, tego, który wskazał jej Boga. Ona myśli, że Jezus Chrystus jest martwy, nie żyje. I przychodzi pod grób z płaczem. Po trzech dniach pozostają tylko bolesne wspomnienia, tęsknota i łzy. I tu jest jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić. Opłakiwanie zmarłych jest ceną, jaką płacimy za miłość. Smutek jest ceną, jaką płacimy za przywiązanie do ludzi. Maria kochała Jezusa i to miłość spowodowała łzy na jej twarzy. To już trzeci dzień, odkąd Maria płacze. Tak sobie wyobrażam całą tą sytuację, że Maria nie śpi po nocach. Jedynie co to drzemie, przebudza się ciągle i być może nieświadomości nawet mówi: Jezu, Panie, uświadamiając sobie po chwili, że jej Pan zmarł, że jej Pan nie żyje. I miłość jest powodem tego, że tak wcześnie rano, jako pierwsza, idzie pod grób. I Maria stoi pod grobem jak czytaliśmy, wylewa łzy. Jezus został zabity i na dodatek tego nie ma jego ciała w grobie. Maria na widok aniołów pyta się z troską do nich, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Wreszcie za jej plecami staje Jezus i zwraca się do niej. Ona się odwraca do Niego i być może przez smutek, być może przez rozpacz nie rozpoznaje w Jezusie swego Pana. Myśli, że rozmawia z ogrodnikiem i mówi, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go odbiorę. Powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go namaszczę olejem i z powrotem złożę do grobu. Tak sobie myślę, jak ona musiała wypowiadać te słowa. Jak bardzo prosząco, jak bardzo z przejętym sercem, jak bardzo to serce musiało być oddane, jak bardzo musiał wzruszyć się Pan Jezus, patrząc na nią i słuchając jej głosu. I wreszcie Jezus mówi do niej, Mario. Tak sobie zastanawiam, ile razy Jezus musiał się do niej tak zwracać. Ile razy tylko Pan Jezus tak do niej się zwracał, że Maria po wcześniejszym głosie nie rozpoznaje Pana Jezusa, ale po wypowiedzeniu jej imienia rozpoznaje. I już wie, że to jest jej mistrz, że to jest jej Pan, że Jezus zmartwychwstał. I dopiero wówczas, w tym momencie, smutek ustępuje i przychodzi radość. Dopiero w tym momencie rozbrzmiewa ta dobra nowina wśród ludzi. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus żyje. Drodzy, spotkaliśmy się w tym dniu, aby świętować. Jako chrześcijanie, tak porównując się do Żydów, mało świętujemy. Mało mamy świąt, w których mamy taki szczególny czas wspominań, nabożeństw. Być może byśmy mogli tylko wyliczyć 2 albo 3 święta. Święto Narodzin Pańskich, jest to taki szczególny czas, i to święto, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Staramy się również spotykać piątek, aby wspominać Dzień Śmierci na Pana naszego. Można to połączyć jednak w całość, że to jest taki okres świąteczny. Niektórzy chrześcijanie jeszcze obchodzą Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zstąpienia Ducha Świętego. Jednak w zasadzie tak naprawdę świętujemy tylko 2 razy do roku, obchodząc narodziny Pańskie i Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ten dzień dzisiaj jest dniem świątecznym podwójnie, ponieważ jest niedziela, w którym spotykamy się zawsze i zawsze świętujemy, niejako też wspominając zmartwychwstanie Pana, ale jest dzisiaj też ten dzień szczególny, bo dzisiaj cały świat chrześcijański wspomina właśnie ten dzień. Cały świat chrześcijański mówi o tym samym, o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I na początku chciałbym się pochylić, drodzy, nad słowem z 2 Księgi Mojżeszowej, aby zobaczyć, tam, jak Pan Bóg chce, abyśmy świętowali. Czego Pan Bóg oczekuje od nas, jako świętujących? Dlaczego Pan Bóg dał święta? Wszak to jest jego dziełem. I co Bóg chce, abyśmy rozumieli przez świętowanie? I chcę zwrócić na to uwagę szczególnie dlatego, ponieważ wydaje mi się, że dzisiejszy współczesny świat wypiera Bożą ideę świętowania w człowieku. W przypadku dzisiejszych świąt to jest aspekt komercjalizmu. Czasami zamiast Chrystusa mówi się o pisankowo-kurczakowo-zajączkowych rytuałach. Jakby wypierana jest ta idea, o której mówi Bóg. Na czym polega święto i co Pan Bóg chce, abyśmy rozumieli właśnie przez świętowanie. I 2 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I chociaż te słowa, które przeczytam od 8 do 10 wersetu, one nie mówią o tym święcie, o którym my dzisiaj mówimy. Mówią o święcie Paschy, to chcę przeczytać te słowa, aby pokazać 3 elementy, 3 niejako zasady tego świętowania, jakie podoba się Bogu. I od 8 wersetu 13 rozdziału czytamy. W tym dniu, mowa jest o święcie Pesach, w tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu, dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach, bo ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie. Drodzy, 3 rzeczy. O jednej już dzisiaj było tutaj powiedziane. Będziesz wspominał, będziesz opowiadał swojemu synowi. Święta są po to, między innymi, abyśmy wspominali wielkie wydarzenia, które wydarzyły się w dziejach ludzkości. Wielkie wydarzenia, gdzie Bóg wkroczył w życie człowieka. I dzisiaj faktycznie ten dzień jest dla nas wspomnieniem. Wspominamy to, co wydarzyło się niespełna 2000 lat temu. Wspominamy, że oto krzyż jest pusty, oto grób jest pusty, Jezus zmartwychwstał i mamy my również nadzieję zmartwychwstania. Drugą jakby ideą świętowania jest to, zapisane jest tu, i będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok. Święta mają mieć jakąś cykliczność. I faktycznie tą cykliczność mają. Świętujemy rokrocznie. Staramy się wspominać co rok o tym wydarzeniu. Natomiast chciałbym podkreślić szczególnie dzisiaj trzecią zasadę świętowania, a myślę, że najważniejszą. Ponieważ święta, które obchodzimy, mają być dla nas znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach naszych. Co to oznacza? Drodzy, to oznacza, że świętowanie nie ma być tylko dla nas wspomnieniem przeszłości, przeszłych wydarzeń, wspomnieniem to, co wykonało się w dziejach ludzkości, ale ma również świętowanie wpłynąć na dzisiejszy nasz dzień. Ma stymulować nasze życie, ma niejako sprawiać, że nasze życie, coś z tego święta dla siebie weźmiemy, coś, co dzisiaj w nas zmieni. Świętowanie ma mieć realny wpływ na moje tu i teraz. Ma być dla mnie znakiem na ręce. Znakiem na ręce, czyli symbol czynu, czyli symbol służby. Ma coś sprawować, co się dzieje z moją służbą dla Boga, ale ma być również przypomnieniem dla mnie między oczami, czyli ma stymulować moje myśli, moje motywacje, o czym myślę na co dzień, o czym myślę w ciągu dnia. A to wszystko po to, aby prawo Boże, aby życie Boże, aby wzorce Boże były na moich ustach, abym żył tak, aby stawać się coraz podobnym Bogu. I to jest główny cel świętowania. Świętowanie ma mieć wpływ dzisiaj na moje tu i teraz, na moje życie. I drodzy, podkreślając to, zadaję sobie w tym dniu pytanie, jak zmartwychwstanie Pana naszego wpływa na moje życie dziś? Co ten fakt zmienia dzisiaj w moim życiu? Nie kiedyś. Nie chcę dzisiaj mówić o tym, co się już wydarzyło, o tym, że może to wydarzenie miało wpływ, że się nawróciliśmy, ale jaki ma wpływ teraz na oto ten dzień dzisiejszy, ten dzień, nie tylko ten, ale i też te dni, które nastaną. Dlatego chciałbym dzisiaj, drodzy, odczytując tą relację apostoła Jana ze zmartwychwstania Pańskiego, wyciągnąć z tej historii może trzy lekcje. Maria, przychodząc pod grób Pana Jezusa, nie rozpoznaje o dziwo Pana Jezusa po wyglądzie, ale rozpoznaje go po głosie. Kiedy on wypowiada zapewne w charakterystyczny, jedyny w sobie sposób, to imię Mario. W przypowieści, którą Pan Jezus wygłosił również w 10 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy przypowieść o dobrym pasterzu. I Pan Jezus mówi tam takie słowa, że dobry pasterz woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Drodzy, i w tej przypowieści o dobrym pasterzu Pan Jezus siebie przedstawia jako dobrego pasterza, a jako owce jesteśmy przedstawieni w tej przypowieści my. I po czym owce poznają głos swego pasterza? Czy po wyglądzie? Nie. Rozpoznają głos swego pasterza po tym, że pasterz jako jedyny zna ich imiona. Jako jedyny troskliwie zwraca się do nich i troskliwie zawołuje je. I wówczas są świadome, że to nie jest obcy pasterz, ale że to jest właśnie ten ich pasterz, dobry pasterz. W tej historii jest tutaj mowa o Panu Jezusie. Dlatego, drodzy, dzień pamiątki Pana, zmartwychwstania Pana Jezusa mnie osobiście prowokuje do zadania sobie pytań. Czy znam głos Pana Jezusa? Czy słyszę Jego głos? Jeżeli słyszę, to jaki to ma wpływ na moje życie? A jeżeli nie słyszę tego głosu, to czy nie zagłuszam go moim życiem, moim ja, może moimi oczekiwaniami, może moimi pragnieniami, może moim zagonieniem. Czy pragnę tego, aby Jezus przemawiał do mnie, tak jak kiedyś przemówił do Marii? Czy pragnę tego, aby nie tylko chcieć usłyszeć ten głos, ale również, kiedy Jezus mówi, aby ten głos przyjąć? Bo analizując moje życie, wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy proszeniem, a różnica pomiędzy przyjmowaniem. Bo mogę prosić, Panie Jezu, przemów do mnie. I wreszcie, kiedy Jezus przemówi, to Jego głos może być dla mnie tak niewygodny, tak może ograniczać może moje myśli, moje plany, że ten głos odrzucę, że tego głosu nie przyjmę. A to, że Jezus Chrystus przemawia dzisiaj do Kościoła, jest dla mnie prawdą, jest dla mnie aksjomatem. Przepraszam. Ponieważ jak śpiewamy również w pieśni, są to słowa autora listu do Hebrajczyków, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i ten sam także na wieki. Jezus się nie zmienił, zmartwychwstał i jest ten sam. Jeżeli przemówił do Marii, jeżeli później przemówił do Pawła z Tarsu, jeżeli później przemówił do Ananiasza z Damaszku, przemówił do Marii z Magdali, jeżeli przemówił i objawił się swoją chwałą Szczepanowi, to myślę, że w podobny sposób dzisiaj przemawia do nas. Wszak Pan Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami, ale przyjdę do was. I wydaje mi się, że Pan Jezus przychodzi. Tylko my, wydaje mi się niestety, zbyt często, być może niezbyt często, a może czasami, nie pozwalamy Mu zbliżyć się zbyt blisko do nas. Nie pozwalamy Mu, ponieważ zbliżenie się Pana Jezusa do nas, może to świadectwo słów Pawła Apostoła, nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, dużo nas kosztuje. To kosztuje nas zrezygnowanie właśnie z naszych racji. Jeżeli faktycznie Pan Jezus żyje w nas, to być może usłyszelibyśmy słowa, jeżeli faktycznie żyje w tobie, to czemu się dąsasz? Jeżeli faktycznie żyje w tobie, to czemu narzekasz? Jeżeli faktycznie żyje w tobie, to czemu nie ogłaszasz mojego imienia? To czemu nie dzielisz się ze mną innym? To czemu chodzisz sposępniały? Jeżeli żyje w tobie, to jakie jest twoje serce? Drodzy, myślę, że największą barierą, by przyjąć głos, szept Pana Jezusa, jest nasze ja. Myślę, że ono często związuje ręce Jezusowi i sprawia, że stosunkowo łatwo jest powiedzieć, Jezus jest moim Panem, a dużo trudniej to Jezus jest moim Panem wyrazić swoim życiem, żeby faktycznie to było prawdą. Drodzy, dlatego Jezus zwraca się dzisiaj do nas. Zwraca się do mnie, Radosławie, zwraca się Tomku, Grzegorzu, Andrzeju. Zwraca się do każdego z nas osobiście. Myślę, że to jest rzecz, którą powinniśmy przyjąć. Natomiast dobrze sobie uświadomić, że aby coś zmienić w swoim życiu, to uświadomić sobie to, że nieraz ten głos może być może przeciwnym naszym oczekiwaniom. I być może nieraz będzie uderzał w nasze właśnie ja. Być może, aby go przyjąć, będziemy musieli się uniżyć, z czegoś zrezygnować. Może jakiś czas poświęcić na inne rzeczy niż dotychczas, a wykonywać inne. Być może będziemy musieli zrezygnować z oceny, z usprawiedliwienia samych siebie. Myślę, że ten dzień pamiątki Pana naszego zobowiązuje nas do tego, aby zadać sobie pytanie, jak to jest z dzisiejszym szeptem Chrystusa i z moim słuchaniem tego głosu w moim życiu. Być może będzie to bolesna refleksja, ale wydaje mi się, że jeżeli chcemy się zmienić, jeżeli chcemy faktycznie, aby to święto miało realny wpływ na nasze życie, musimy tą lekcję dzisiaj też przerobić. Lekcja druga, którą chciałbym wyciągnąć. I zacznę tak. Żyjemy dzisiaj w świecie, który ma mocny wpływ na nasze zmysły. W szczególności na wzrok. Poruszając się po Chrzanowie, a może w szczególności w większych miastach, ale w Chrzanowie też, widzimy billboardy, reklamy, telewizja zachęca nas do nowych programów, do nowych filmów. Gdybyśmy porównali nasze lata, te współczesne, w których żyjemy, z latami 20 lat wstecz, to chociażby same filmy, które dzisiaj pokazuje telewizja, różnią się bardzo dużo. W tej chwili telewizja wyprzedza się z tworzeniem coraz to nowszych filmów, z lepszymi efektami wizualnymi. nowe teleturnieje, jakieś programy talk show dla starszych, dla młodszych, gry komputerowe, które coraz bardziej są bliższe rzeczywistości, której żyje młody człowiek. I w tym świecie, w którym wszystko można zobaczyć, i w tym świecie, w którym wszystko można dotknąć, poczuć, musimy nauczyć się żyć z Jezusem Chrystusem, którego nie widzimy. I uderzające jest to, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy się objawiał uczniom, to nie objawiał się w sposób spektakularny. Jego objawieniom nie towarzyszyło objawienie się aniołów na niebie i wielkie pieśni z nieba, ani inne jakieś dziwne, przedziwne wydarzenia. Pan Jezus ukazywał się w zupełnie zwyczajnych sytuacjach. Objawił się jedzącym obiad, wędrowcom idącym do Emaus, objawił się Marii płaczącej w ogrodzie, wreszcie objawił się rybakom na łódce. Objawił się całkowicie w zwykłych, zwyczajnych sytuacjach. I mówię o tym, ponieważ Pan Jezus również chce dzisiaj w naszym życiu być w naszej codzienności. Nie tylko w tym miejscu, w którym się zgromadzamy, może co tydzień, może parę razy w tygodniu, nie tylko w chwilach może uniesień naszych, ale w chwilach codzienności. Księga Objawienia, słowa Pana Jezusa zapisuje takie słowa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. I to słowo wieczerzać z języka greckiego oznacza dosłownie jeść kolację, ale przede wszystkim z kimś jeść wspólny obiad. Pan Jezus mówi, że będę wieczerzał z tym, kto mnie wpuści. Z kim jadamy obiad? Z kim dzisiaj będziemy jeść obiad? Mamy świąteczny dzień. Jemy ten posiłek zazwyczaj z ludźmi nam najbliższymi. Zapraszamy naszych przyjaciół, a w dni świąteczne zapraszamy naszą rodzinę. Bo jest to taki szczególny czas, jest to taki szczególny posiłek, że chcemy go spędzić z najbliższymi. I Pan Jezus mówi, że również chce mieć z nami taką właśnie bliską relację, że chce być dla nas kimś najbliższym, że chce z nami codziennie wspólnie wieczerzać, mieć wspólnie społeczność. I alternatywą dla tego stanu jest życie obok Jezusa, jest życie z daleka od Jezusa, jako nie kogoś właśnie, kto z nami obiaduje, kto z nami spożywa wspólnie wieczerze. I Księga Objawienia, zapisując te słowa, ona wskazuje na pewną jedną rzecz, że współczesny świat, w którym żyjemy, jest dla nas o tyle czasem ciężkim, że Jezus Chrystus będzie poza Kościołem. Zauważmy, te słowa z objawienia, które przeczytałem, one dotyczą Kościoła. Pan Jezus zwraca się do Kościoła i mówi, wpuśćcie mnie, kołaczę przed drzwiami, kto drzwi mi otworzy, z tym będę wspólnie wieczerzał. Jeżeli mówi Pan Jezus takie słowa, czyli jest poza domostwem, być może poza moim sercem tak naprawdę. Dlatego Pan Jezus mówi te słowa, ponieważ wydaje mi się, że można wyznawać Jezusa, ale żyć tak, jakby go nie było. Można mówić o Jezusie, kim jest, jakim jest. Można mówić o Jezusie w sferze teologii, ale nie być mu posłusznym, ani nie być jego naśladowcą. I znowu pytania, które to święto prowokuje mnie, aby sobie zadać. Jeżeli Jezus żyje we mnie, to co zmienia to w moim życiu? Co zmienia to w mojej codzienności? Na to pytanie myślę, że tylko każdy z nas jest w stanie odpowiedzieć sobie osobiście. Na ile zachęca mnie to do modlitwy? Na ile zachęca mnie to do głoszenia Ewangelii? Na ile pobudza mnie to do szczerej pobożności, do uczynków? Na ile wreszcie uczy mnie pokory też względem innych chrześcijan? Być może względem innych ludzi, do których posyła mnie Bóg. Grób jest pusty. Maria przychodząc pod grób nie znalazła tam ciała Pana Jezusa. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus żyje. Zmartwychwstał 2000 lat temu i żyje dzisiaj. Dzisiaj jest obecny. I drodzy, w konfrontacji tej prawdy niedzieli wielkanocnej z naszą codziennością, to prowokuje mnie do zadania sobie właśnie tego pytania. Jeżeli Jezus zmartwychwstał, to jaki ma wpływ dzisiaj na moje życie? Bo jeżeli tego wpływu nie ma, to wówczas pozostanie mi nabożeństwo, Może przyjście tutaj, może zakosztowanie czegoś, ale wrócenie do domu, do powrotu do tego, od czego wyszedłem. Wówczas mogę przeżywać wzniosłe chwile, ale nad zmarłym Jezusem w moim życiu. Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I jeżeli żyje, to jakie jest moje świadectwo życia z Nim? Jeżeli Go nie ma, to wówczas jest to zagrożenie, że będę nadrabiał to świadectwo, być może usprawiedliwianiem się, być może porównywaniem się z innymi ludźmi, być może porównywaniem się z tymi, którzy być może nie mają z Bogiem mniej wspólnego. Być może będę nadrabiał to, że zmienię się, że następny dzień będzie inny. Ale Panu Jezusowi chodzi o teraz, o moje teraz. Drodzy, Jezus zmartwychwstał i w pierwszym kościele to wydarzenie miało zasadniczy fakt. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o chrześcijanach, ba, kiedy jeszcze nie byli nazwani chrześcijanami, czytamy o Antiochii. I tam zapisane jest, że ludzie, patrząc na tamtych ludzi, to oni, ludzie w tamtym czas, poganie, nazwali chrześcijan chrześcijanami. Nazwali ich dlatego, ponieważ widzieli w nich Chrystusa. Ponieważ widzieli w nich nie tylko opowiadanie o Jezusie, ale widzieli w nich faktycznie, że w nich mieszka ktoś wyższy, ktoś z nie z tego świata. I dlatego nazwali ich, to są chrześcijanie. Z greki dosłownie oznacza to być Chrystusowym, należeć do Chrystusa. I znowu to pytanie, które sobie zadaję, czy dziś ludzie rozpoznają we mnie ucznia Chrystusa? Czy faktycznie dziś wiadomo, że ja, że każdy z nas należy do Chrystusa? Czy faktycznie nasi koledzy z pracy, być może nasi sąsiedzi wiedzą o nas, że jesteśmy Chrystusowi. I drodzy, myślę, że tajemnica tego życia pierwszych uczniów polega na tym, co powiedział Pan Bóg. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Drodzy, tak jak powiedziałem, żyjemy w czasie, w którym wszystko tak naprawdę chce oddalić nas od Boga. Mówiłem o tych reklamach, o telewizji, o billboardach, o coś, co stymuluje nas wzrok, ale również świat zachęca nas do coraz większego standardu życia, do rzeczy, które w zasadzie, można powiedzieć, mogą być nam niepotrzebne, ale my niejako nabieramy się na to, że wydaje nam się nieraz, że są dla nas niezbędne. Każdy może sobie odpowiedzieć sam, być może o jakich rzeczach dla nas, dla każdego z nas osobna takie rzeczy są. Nieraz konsumpcjonizm mówi, bierz to, ale to wszystko ma swoją cenę i tą ceną jest czas. Czas, jaki poświęcam dla Boga, a czas, jaki poświęcam na gonienie za rzeczami, które zniszczy mój rdza. Pan Jezus mówi, że są rzeczy, które trwają wiecznie, ale są też rzeczy, które zostaną zniszczone. I tak naprawdę to święto znowu prowokuje mnie do zadania sobie pytania, co tak naprawdę kręci mnie w moim życiu? Gdzie jest moje serce? Gdzie jest mój skarb? Drodzy, warto zadać sobie też podczas tego święta pytanie, jakie jest moje jest dla Pana Jezusa? Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Słowo jest. Tym słowem określamy różne fakty. Określamy tym słowem, używamy tego słowa jest do potwierdzenia istnienia czegoś, ale również tym słowem jest wyrażamy poczucie bliskiej więzi z kimś. I tak możemy mówić, że oto jest tutaj jakiś instrument na sali. Możemy mówić, że oto jest jakaś osoba, może nam nawet bliska, ale daleko, gdzieś mieszkająca za oceanem, ale też możemy mówić o kimś, kto staje przy mnie. O kimś, kto stoi przy mnie, z kimś uściskam dłoń, z kim rozmawiam, że on również jest, że on stoi przede mną. To słowo jest ma różne znaczenie. I zadaję sobie pytanie, jakie ma znaczenie słowo jest dla mojej społeczności z Chrystusem. Gdy stary Jakub dowiedział się, że jego syn Józef, o którym myślał, że nie żyje, o którym myślał, że już go nigdy nie zobaczy, gdy dowiedział się o tym, że jest, że żyje, że oto jest w Egipcie, że będzie się mógł z nim spotkać, Pierwsza Księga Mojżeszowa daje takie świadectwo, że wstąpiło życie w Jakuba. Z tego starego człowieka wstąpiły nowe siły, ponieważ dowiedziało się, że ta osoba, którą kocha, ona jest, niejako zmartwychwstała dla niego. Drodzy, co dzieje się w życiu niejednego starego człowieka, kiedy córka rodzi mu wnuki? To tutaj mamy dziadków, potwierdzicie, ja tylko z obserwacji. Nagle stara osoba, czy tam starsza osoba, zachowuje się w sposób dziwny. Idzie do piaskownicy, idzie na huśtawki, kupuje mambę w sklepie i daje dzieciom. Prawda? Nigdy byśmy takich rzeczy nie robili ze względu na swój wiek. Ale robimy to ze względu na swoje wnuki, które kochamy. Taki ma wpływ mała osoba na starszego człowieka. Wczoraj była córeczka mojego kuzyna i gdy patrzyłem na mojego tatę, który jest osobą twardą, gdy patrzyłem na jego zachowanie, gdy z tą Zuzią się bawił, gdy tam wręcz na czworakach z nią ganiał po kuchni, to się zdziwiłem. Mówię, wow, to jest mój tato. Tak potrafi wpłynąć małe dziecko, bliskie dla nas dziecko, być może wnuk, na starszego człowieka. Często jeżdżę pociągami i nieraz obserwuję ludzi, którzy stoją na peronach. Jedna obserwacja, stoi chłopak i czeka na pociąg. I nie wiadomo, czy czeka na pociąg, aby do niego wsiąść i pojechać dalej, czy czeka z innego powodu. Ale wiadomo po jego twarzy, wiadomo patrząc na niego, że jeżeli jest to osoba, która czeka być może na swoją miłą, która przyjeżdża z pociągiem relacji Warszawa-Kraków, po twarzy, po oczach widać wszystko. Dlaczego ten człowiek tutaj stoi? Dla takiej osoby młodej, być może zakochanej, która czeka na swoją dziewczynę, która przyjeżdża pociągiem relacji właśnie Warszawa-Kraków, to słowo jest. Ono nabiera mocy z każdą chwilą, kiedy ta dziewczyna zbliża się tym pociągiem do niego. To inne słowo jest, gdy ona jest w Warszawie. To inne jest słowo jest, gdy ten pociąg już się zbliża, już jest na peronie. I wreszcie to inne jest słowo jest, kiedy ona wysiada, kiedy może ją objąć, kiedy może ją pocałować, kiedy może się do niej zbliżyć. Drodzy, Jezus jest oblubieńcem Kościoła. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Zakochani lgną do siebie, Jezus lgnie do nas. Jak ja, jak my, jako Kościół, lgniemy do naszego Pana. Jakie jest nasze jest w stosunku do Niego? Czy faktycznie, tak jak Maria, jesteśmy tak mu oddani, aby przyjść do Niego i aby Mu służyć? I kolejna lekcja, to jest, Pan Jezus mówi do Marii, w tym 20 rozdziale relacji Jana Apostoła. Idź do uczniów, do braci i powiedz im. Chciałbym również na te słowa zwrócić uwagę, ponieważ myślę, że te słowa dzisiaj Pan Jezus wypowiada do nas. Idź i przekaż, co usłyszałeś, co przeżyłeś, czego doświadczyłeś, co ode mnie wziąłeś innym ludziom. Maria z Magdali, Maria Magdalena jest posłuszna Jezusowi i faktycznie idzie zanieść tą wieść. Widziałam Pana uczniom. Wiemy, że najpierw uczniowie nie dowierzali. Dopiero później ta rzeczywistość do nich dotarła. Natomiast przez tych uczniów najpierw ta dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa, o której również dzisiaj doszła do nas, rozniosła się po całej Palestynie, a potem przez tych, którzy uwierzyli, rozniosła się po całym ówczesnym świecie. I wszędzie, gdzie docierała, czyniła cuda, zamieniając Saulów w Pawłów, a pogan w chrześcijan, w ludzi wierzących. Drodzy, ta wieść głoszona jest i dzisiaj, ale wydaje się, że nie przez wszystkich, ponieważ Pan Jezus mówi, że robotników, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Czyli te słowa wskazują, że Pan Jezus wzywa nas dzisiaj do nas, do każdego z nas. Oto idź, udaj się do ludzi i opowiedz im o mnie. Może w tym szczególnym czasie opowiedz im, że mnie spotkałeś, że Jezus żyje. Jeżeli żyje w tobie, to dziel się tą dobrą nowiną. Opowiadaj o mnie niezależnie od niepowodzeń. Bo o dziwo, cała ta historia z poranka wielkanocnego zdumiewa również tym, że byli ludzie jako jedyni, którzy na własne oczy widzieli zmartwychwstanie. Ale po namowie kapłanów zmienili szybko swoją relację i powiedzieli, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli ciało, gdyśmy spali. Czyli byli ludzie, którzy może nie widzieli, ale poczuli, może zobaczyli wielką jasność i uciekli, ale nie uwierzyli. Czyli to oznacza, że będą tacy, którzy nie uwierzą. Że będą tacy, którzy nie będą chcieć uwierzyć. Którzy odrzucą być może bardzo dla nich przemawiającą do ich serc prawdę Ewangelii. Dlatego Jezus zachęca nas, abyśmy dzielili się Nim. I to znowu taka refleksja. Wieloma rzeczami się dzielimy w życiu. Dzielimy się, jaka jest pogoda, jaki kupić samochód. Dzielimy się jakimiś spostrzeżeniami na życie. Natomiast czy dzielimy się z taką samą ochotą Jezusem Chrystusem? Dzisiaj okazuje się, że jest to najbardziej niepopularny temat, aby mówić o posłuszeństwie i naśladownictwie Jezusa. I ciekawe, że ten temat również często jest niepopularny w Kościele. Bo tak jak powiedziałem, rozmowa o tym zobowiązuje. Być może nieraz zaboli. Ale jeżeli faktycznie chcemy żyć dla Pana i faktycznie chcemy być Mu wdzięczni, te pytania musimy sobie zadać. I ostatnia lekcja, jaką chciałbym wyciągnąć na koniec, chciałbym odczytać słowa Pawła Apostoła z listu do Koryntian. I Paweł Apostoł zapisuje takie słowa, znane słowa. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, jako pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Paweł Apostoł zapewnia nas, że Chrystus zmartwychwstał pierwszy. I skoro Jezus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. To i my spotkamy się z Panem. Chyba, że przyjdzie Chrystus za naszego życia. Ale jeżeli umrzemy, to zmartwychwstaniemy, jak uczy apostoł Paweł też w liście do Koryntian, tylko w drugim liście, każdy z nas, bez wyjątku, stanie przed Trybunałem Chrystusa, aby otrzymać zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. I to zobowiązuje mnie do pytania, postawienia znowu to pytanie sobie, postawienia tego pytania wam, jak przygotowuję się do zmartwychwstania? Jak przygotowuję się do tego, że stanę przed Panem? Jak przygotowuję się na to, że nieodwracalność śmierci zostanie złamana, że każdy ożyje, że każdy wstanie i że każdy stanie przed Jezusem Chrystusem? Jak przygotowuję się do tego spotkania? Drodzy, i ta historia, chociaż nie przeczytałem, ona trwa dalej. Potem czytamy o uczniach, którzy spotykają się i spotykają Jezusa w swoim jakimś pomieszczeniu. I też tam jest ciekawa historia opisana, że wszyscy z wyjątkiem jednego, że nie było tam Tomasza, który nie uwierzył, który wówczas nie uwierzył. I to też zobowiązuje mnie do tego, aby może wyciągnąć jeszcze na koniec jedną lekcję, przepraszam, że dodam. Zastanawiam się, ile w życiu może nas omijać rzeczy ważnych. Rzeczy, które mogą mieć wpływ na nasze życie ze względu na naszą wierność. Tomasz w tej tamtej historii nie był razem z uczniami zgromadzony i przez to nie zobaczył Pana. Tak zastanawiam się, ile być może, kiedy nie ma mnie w tym miejscu, kiedy być może nie ma mnie w miejscach, w których powinienem być, w miejscach, w których zbiera się Kościół, a mnie tam nie ma. Być może dokonują się rzeczy ważne, a ze względu na mój brak, że mnie tam nie ma, te rzeczy mnie omijają. Dlatego, drodzy, chciałbym, aby to święto Zmartwychwstania Pańskiego dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, aby było znakiem na naszej ręce, aby było znakiem na między oczami, aby Słowo Boże, aby życie Boże było na naszych ustach, aby faktycznie to święto nie było tylko dzisiaj wspomnieniem, ale ażeby było czymś, co będzie zmieniało nasze życie. Aby zmartwychwstały nasze życie zmienił, abyśmy byli coraz bardziej podobnymi ku Niemu, aby zatriumfowała w nas miłość i dobro, ażeby to, co złe, może to, co nie należy do Boga, może narzekanie, może bierność, może nasze przyzwyczajenia, może nasze lenistwo, aby poszły do grobu i aby nigdy z tego grobu nie powstały. Amen. Amen.